Myślę, że nagramy się tylko dźwiękowo, bez wizji teraz, ale chciałbym to nagrać dla naszego wewnętrznego, że tak powiem, bo jak będziemy za rok czy za dwa lata, że tak powiem, szli dalej, to będziemy mieli się do czego odnieść, nie? Więc sobie nagramy tylko dźwiękowo, żeby się nie stresować tutaj, nie pilnować fryzur i tak dalej, nie? Dobra, chciałem zaprosić grupę numer 1.
Andrzej, jeszcze jedno, ogłoszenie.
Zapraszam. To miałem nadzieję, że tu będziecie już stać i czekać, a nie tak. Teraz czekam, aż się rozbierzesz, żeby przyjść, nie? Chodź szybciutko.
Słuchajcie, 14 grudnia w Oświęcimiu, w Centrum Dialogu i Modlitwy, robimy taki adwentowy dzień skupienia. Poza mszą świętą adoracją spotkanie z Dobromirem Makowskim. Taka konferencja, jak ten lew się nazywa? Wykastrowane lwy. Zapraszamy do Centrum Dialogu. Będzie, na pewno jeszcze roześlę taką informację, mam mailowo, 14 grudnia. Wszystko się będzie zaczynało o godzinie 13. Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu. Szczególnie okolice zapraszamy, no ale jak ktoś dalej by miał ochotę, to Dobromir Makowski chyba znany, a jak nie znany, to wygooglujcie go. Wszystko będziemy jeszcze coś powiedzieć.
Super, głównie z parafii.
Oświęcim też zapraszam.
Więc grupa pierwsza, tutaj myśmy się skoordynowali z Jackiem już, także już, bo tematem tej grupy pierwszej była koordynacja. Jesteśmy z Jackiem, który przeprowadził taką koordynację. I we dwóch żeśmy to poprowadzili. Mikrofon, tak?
Lepiej by było.
Znaczy koniecznie, bo ja nie słyszę w ogóle.
Raz, lepiej teraz?
Doskonale jest.
Więc tak, to powtórzę jeszcze raz. Więc tematem pierwszej grupy była koordynacja. Poprowadziliśmy ten warsztat, bo mogliśmy poprowadzić ten warsztat razem tutaj z Jackiem, więc mówię, przeprowadziliśmy od razu już jakąś taką koordynację. O jaką koordynację chodzi? Chodzi o to, że po prostu powstaje coraz więcej tych grup mężczyzn świętego Józefa w różnych miejscach i zauważamy, że przepływ informacji pomiędzy tymi grupami, świadomość, że takie grupy istnieją w naszym sąsiedztwie, w Polsce, w regionie, jest różna. Stąd też pomysł warsztatu był taki, żeby posłuchać też Was, posłuchać, jak to wygląda. No i chcemy się teraz podzielić tym, co usłyszeliśmy, tym, co mówiliście. Zrobiliśmy troszeczkę taki skrót tego, ponieważ no, bardzo była ciekawa dyskusja, bardzo były ciekawe pomysły, że też jesteśmy tutaj pod wrażeniem i dziękujemy Wam za taką fajną, dobrą pracę. No i może przejdźmy do podsumowania. Co zauważyliśmy? Zauważyliśmy, że jest duża potrzeba koordynacji regionalnej i ponadregionalnej. Co rozumiemy ponadregionalnym? Czyli takie spotkania jak te są bardzo ważne dla nas, żebyśmy się spotkali wszyscy liderzy z całej Polski, nie tylko z Polski. Następna rzecz jest taka, że też widzimy potrzebę takiej koordynacji bliżej nas. I co się okazuje, że niektórzy już to z nas robią, na przykład Wrocław, na przykład Łotwa, na przykład, o ile kto tam jeszcze, coś Silesia, Kraków coś tam zaczyna robić. No ale to jest tak, gdyby czujemy taką potrzebę oddolnie. Natomiast no być może uda nam się tutaj wypracować jakieś takie rozwiązanie dla wszystkich, ale to jak gdyby to, co usłyszeliśmy, mam nadzieję, pomoże. Jacek.
Macie? Działa? Raz, dwa, trzy, nie działa.
Działa.
Przede wszystkim tutaj rozpatrywaliśmy w grupach koordynacja jakby na dwóch poziomach. Jednym takim poziomem to jest taki, czy wewnątrzgrupowy, czy jakieś mniejsze grupy między sobą, pewna współpraca. A drugi poziom to jest współpraca jakby na etapie liderów, którzy to liderzy z jednej strony potrzebują wsparcia, z drugiej strony i to wszelkiej maści wsparcia, tak materialnego, ale nie mówimy o pieniądzach, tylko jakby doświadczeniu, o broszurach i tak dalej, jak i mentalnego wsparcia, czyli no wiadomo, że każdego lidera gdzieś tam dopada zniechęcenie, zmęczenie materiału i takie spotkanie jak dzisiaj tutaj mamy przez te 3 dni. Nie wiem, jak jest wasze zdanie, natomiast mi to daje bardzo dużo i właśnie takiego zobaczenia, policzenia się, zobaczenia, że mamy bardzo podobne problemy, z tym samym się borykamy, tak samo jesteśmy zniechęceni, tak samo jesteśmy zachwyceni co jakiś czas i to funkcjonuje fantastycznie. Także tutaj te pierwsze dwa punkty, które są pokazane, one generalnie dotyczą spotkań związanych z liderami, natomiast nie bez znaczenia są również takie jakby spotkania, czy powiedzmy sobie koordynacja na poziomie naprawdę lokalnym. Typu jest jakaś grupa, z której czasami wypączkowała druga grupa, żeby te grupy miały jakby styczność z sobą, jakąś wymianę doświadczeń i tak dalej. Na tym tle jeszcze się pojawiło takie inne spostrzeżenie, żeby na przykład takie grupy lokalne, małe, mogły się kontaktować z sobą, ale nie na zasadzie takiej, że we wsi obok czy w mieście obok, ale dosłownie po całej Polsce, jeżeli gdzieś tam jakieś przyjacielskie stosunki są między liderami, czy między członkami konkretnej grupy, też by było wskazane na zasadzie wymiany doświadczeń, na zasadzie wsparcia. To są wszystkie rzeczy płynne, ale tak kolega powiedział, nieomal wszyscy, jeżeli nie wszyscy, zwracali uwagę na to, że tego typu działanie powinno być generalnie oddolne, nie odgórne, że przyjdzie Andrzej i powie, ty zrobisz to, bo to Andrzej ma za dużo na głowie, tylko żebyśmy my sami w sobie gdzieś znaleźli taką potrzebę, takie natchnienie od Ducha Świętego, żeby gdzieś tam w tym kierunku iść.
Dokładnie. I też tak zauważyliśmy takie, po co ta koordynacja miałaby być. Zauważyliśmy też, po co ta koordynacja jakie ma cele, po co jest potrzebna. I tak mówiliście o tym, o wymianie doświadczeń między liderami. Znaczy każdy z nas idzie jakąś ścieżką, tak te grupy funkcjonują i mamy już pewne doświadczenia. Coś nam wyszło, coś nam nie wyszło. Nawet fajne tutaj było. Jedno takie świadectwo, że nawet jak zorganizować sobie taką grupkę, jak podzielić się odpowiedzialności, nie? To tym można się dzielić, można taką wiedzę między sobą przekazywać, bo to się dzieje u was, a niekoniecznie o tym wiedzą inni. Na pewno nie wiedzą inni, no bo skąd można wiedzieć. Więc wymiana doświadczeń między liderami, między grupami. Też jest ważna właśnie taka wzajemna motywacja i troska, no bo okazuje się, że też mówiliście, że takie spotkanie, czasami brakuje wam sił, brakuje wam jakiejś już energii, troszeczkę przychodzi takie może znużenie, ale spotkanie z grupą obok, czy z grupami obok powoduje, że nabieramy nowej siły, nowego pomysłu, nowego takiego wzmocnienia. Czyli taka też wzajemna troska i motywacja u siebie nawzajem. Też wybrzmiało to, że potrzeba też formowania tych liderów, którzy już są, ale też nowych liderów, że fajnie byłoby, żeby coś takiego powstało, taka inicjatywa też, żeby ci liderzy mogli być formowani tych grup, małych grup. Też bardzo, bardzo ważna informacja to jest przepływ informacji pomiędzy nami, płynny przepływ informacji. Czyli taka koordynacja też pomaga przepływie informacji. No i też fajnie Wrocław tutaj to powiedział, że zaprasza, fajnie tą koordynację już prowadzi, bo spotykają się raz w miesiącu, zapraszają grupy z regionu, ale często jest tak, że ich po prostu nie słuchają. Czyli oni przyjeżdżają, coś biorą, natomiast nie ma takiego pola, takiej przestrzeni, żeby posłuchać tych grup, co się u nich dzieje, jakie mają potrzeby, jak ewentualnie możemy razem współpracować, jakie mają wyzwania.
No i fajnie coś się tutaj pojawiło, to oprócz tego, że tam ten ponarzekał, tamten ponarzekał, jak to nasza polska przypadłość, to udało się wypracować kilka propozycji.
Ale nie, myślę, że to nie narzekaliśmy.
Nie, znaczy to nie było takie narzekanie, stricte narzekanie typowo polskie, ale to było takie, no tu mnie boli, tam mnie boli, ale, i było to ale i to bardzo pozytywne. To było, chodzi o to, żeby wspólnie ze stowarzyszeniem, czyli nie jakby w oderwaniu od idei naszego świętego Józefa, ale wspólnie ze stowarzyszeniem wypracować jakby formy współpracy, no tu już będziemy się zawężyć między liderami, tak? Żeby w oparciu o statut, w oparciu, no żeby to było bez oderwania. No i teraz moje propozycje jest, no tutaj wymieniliśmy kilka, to takich najbardziej, najczęściej wymienianych tych propozycji było całe mnóstwo. Jedną z takich najciekawszych wydawała się propozycja, ale to już w tym momencie byłaby pewnie prośba do Andrzeja, ewentualnie do zarządu. O, zbudził się.
Tak, bo była czasem niejemnie.
Czy dałoby radę zorganizować coś takiego, żeby przy każdej diecezji, to jest oczywiście teraz plan, marzenie, ale przy każdej diecezji zrobić jakiegoś koordynatora regionalnego, który by miał kontakt z konkretnym biskupem miejsca, ze względu na to, że jest taka zauważalna potrzeba, że bardzo często lider idzie gdzieś tam do nowej parafii, próbuje zbudować grupę i ma, no delikatnie powiem, niewielkie wsparcie z uproboszcza lokalnego, tak? Andrzej, teraz ty.
Zostałem zwołany, więc przyszedłem do tablicy. Chciałem powiedzieć tak, w tym momencie trochę nie stać nas na to, żeby w każdej diecezji kogoś takiego mieć. Ale wy jesteście w konkretnych diecezjach i chciałem was zachęcić, jeżeli macie w sercu podjęcie się takiej koordynacji na poziomie własnej diecezji, a potem będziemy was prosić o to, żebyście tutaj przypięli swoje imię do tej kartki.
Pomożesz.
I na tej podstawie będziemy po prostu się z wami kontaktować i próbować konstytuować taką koordynację na poziomie diecezji, dobra?
To problem jest...
Będziemy do tego dochodzić. Nie wiem, czy macie świadomość, ja to rozsyłałem. Po ostatnim oblężeniu Episkopat Polski podejmuje temat duszpasterstwa mężczyzn, więc to będzie też ważny punkt odniesienia, jeżeli on zostanie powołany. Wiemy już, bo miał być powoływany w tym tygodniu, to się nie wydarzyło. Wiemy już, że będzie dopiero w marcu przyszłego roku, bo tak został przełożony ten temat, więc panowie, mówię o tym dlatego, że potrzebujemy przez najbliższe pół roku się modlić, nie? W tym temacie, konkretnie w tym temacie. Ksiądz Mirek.
Ale też zachęcam do tego, że jak macie kontakty z biskupami swoich diecezji, to żeby ich prosić o to, żeby na konferencji biskupatu poparli te sprawy, bo myśmy też rozmawiali z naszymi biskupami, oni są za archidiecezji krakowskiej. Natomiast dobrze by było, żeby w tych diecezjach, gdzie jesteście, żeby spotkać się z księżmi biskupami, powiedzieć im, że jest taka inicjatywa na łonie episkopatu i żeby poparli po prostu ten pomysł.
Wiem już, że było to konsultowane na poziomie Komisji Duszpasterskiej Konferencji Episkopatu Polski. Niestety nie znamy rezultatu tej konsultacji. Więc to się wydarzyło. Teraz będzie temat podjęty na plenarnej sesji Episkopatu kolejnej w marcu, więc panowie do tego czasu post i modlitwa, jak tylko możecie. Bardzo wam do tego zapraszam, zachęcam. Bo to jest też myślę kluczowe, jak będziemy później mogli funkcjonować. Jeżeli będzie powołane takie duszpasterstwo, to po pierwsze, żeby ono było życzliwe, żeby było przychylne, po drugie, żebyśmy też umieli z nim współpracować i byli otwarci na to, co Pan Bóg przygotuje w tym kontekście.
Dobra. No to jeszcze dokończymy.
Przepraszam.
To znaczy, ja tylko chcę powiedzieć Andrzeju jedną rzecz, że gdybyśmy mieli takie wsparcie w Tobie, w osobach, które mają dostęp do biskupów miejsca, no to by było dobre. Bo ja mały żuczek, to mogę sobie tam pójść tak do mojej diecezji. Oczywiście tam jakieś dojścia są, ale a każda pomoc taką jest z góry, która by nam ułatwiła dostęp do biskupów, to by była naprawdę wskazana.
No, no dobrze. Co, jakie propozycje jeszcze też tak odnotowaliśmy? To jest...
A propos... Nie wiem, o tym później powiedzieć, ale mówię w takim razie teraz, bo trzeba mieć świadomość. Jesteśmy zatwierdzonym prywatnym stowarzyszeniem wiernych. W związku z tym jesteśmy już rozpoznani w Kościele przez biskupa krakowskiego. W związku z tym to nie jest tak, że my startujemy z próżni. Startujemy z pozycji już zatwierdzonej, już rozeznanej przez biskupa. Nie? W związku z tym w tym momencie, żeby powołać strukturę naszą w danym terenie, potrzebujemy zgody waszego lokalnego biskupa i w tym od tego jesteśmy zarządem, żeby pomagać. Nie? Od tego jesteśmy tutaj, żeby przygotowywać dokumenty i żeby iść z wami, pokazywać to, co się dzieje. Nie?
Okay. Dobrze, więc jeszcze pojawiły się takie propozycje jak baza wiedzy, materiałów, kontaktów, żeby to było gdzieś w jednym miejscu, żeby można było korzystać z kontaktów mówców, materiałów, może można by było sobie to ściągnąć, żeby liderzy mieli dostęp do tego i żeby to było w łatwy sposób osiągalne. Wideokonferencje też się pojawiła, formy kontaktowania się przez współczesne media. Jeszcze fajna rzecz, że koledzy z Łotwy nawet nam rozrysowali, jak taka koordynacja miałaby wyglądać. Widzicie, czyli koordynacja, tu jest centrum, ale koordynujemy się i centralnie, i lokalnie, i tworzymy taką sieć pajęczynę wzajemnych kontaktów, które się wzmacniają, uzupełniają, także dziękujemy tam Łotwie. Oni już działają, pewnie następnym razem przyjadą, to nam to już rozrysują konkretnie.
Pan pająków przywiezie.
Także twórzmy pajęczynę. Może takie podsumowanie.
Ja chcę dodać, bardzo ciekawa propozycja była taka, ponieważ wszyscy mówili, że naprawdę podoba się im to spotkanie, wymiana myśli i tak dalej. Czy nie warto by było pomyśleć o czymś takim, ale to już dla takich bardzo zaangażowanych liderów, takiej szkole dla liderów, tak? Że okej, okay, my referujemy to, co padło, tak? Taki był cel. Żeby była ta szkoła dla liderów takich naprawdę zaangażowanych, czy ewentualnie świeżych, ale takich naprawdę już z dużym zapałem, bo taka burza mózgów, nie wiem, czy to mogło być jakieś półdniowe seminarium, czy dwudniowe, to już jest sprawa wtórna, ale po prostu potrzeba taka jest i no, takie coś padło i to kilka razy.
No, także no, zreferowaliśmy mniej więcej tą pracę, to co usłyszeliśmy od was, więc tutaj mniej więcej postaraliśmy się to zebrać, tego pewnie było
dużo. To są rzeczy najważniejsze, które padły, bo tam padło bardzo wiele innych propozycji, ale to jest to, co najczęściej się pojawiało, tyle miejsca na kartce było.
Tak. Także dziękujemy wam bardzo za tą współpracę.
Dwójkę poproszę. Dwójka.
Ja to zrobiłem, bo ona jest na prezentacji tam.
No to masz.
Może już, tak?
No, masz ten? Tak.
Nie, ona jest na drugiej fejsu. Znaczy, ja się nie podam, bo chyba się tak nie będzie.
Proszę już trójkę, żeby się przygotowało. To był
Panowie, warsztaty były na temat posługi wstawienniczej. Slajdów jest 6, pytań było 7, ale po pierwsze to nie są niestety wszystkie odpowiedzi na pytania, bo nie udało się w tym krótkim czasie ich podsumować, ale podsumujemy i też dostaniecie, myślę, na maila, czy w jaki tam sposób ustalimy. To jest
To jest tak naprawdę największa ilość, czy ilość w zasadzie odpowiedzi z danymi słowami, jak widzicie, na konkretne pytania. Czyli po prostu ile danych słów padło, tyle, tym większe widzicie, no, tym większe to słowo widzicie, bardziej wyraźne. Więc to było pytanie pierwsze, posługa charyzmatyczna dla mnie, to. I no i właśnie, czym jest dla mnie posługa charyzmatyczna? Z daleka pewno też widzicie, to jest przede wszystkim modlitwa, wsparcie, talenty, otwartość, dzielenie,
słuchanie,
tak, a cała reszta jest mniejsza. Jak powiedziałem, to nie jest jeszcze reprezentacja co do całej naszej grupy, tylko części, ale akurat pierwsze pytania były najbardziej już liczne, zresztą no, pierwsze i drugie pytanie jest najbardziej takie reprezentatywne, niższe jeszcze nie, niższe dopiero gdzieś będą. W każdym razie tym jest dla mnie posługa charyzmatyczna. Drugie, coś bardzo podobnego, ale to było trochę inne pytanie. Czym jest dla mnie otwartość na działanie Ducha Świętego? I mogłoby się może wydawać, że to jest coś podobnego. Być może dla niektórych jest to coś podobnego, ale widzicie, że odpowiedzi są inne. Więc otwartość na działanie Ducha Świętego to dla mnie przede wszystkim oznacza słuchanie, to oznacza poddanie, to oznacza otwartość, to oznacza pokora. A resztę widzicie już trochę mniej występowały. Kolejny, zanim jeszcze może do tego dojdziemy, to kolejne, trzecie pytanie, jak pamiętacie, była taka skala od 0 do 10, żebyśmy ocenili jakie jest moje podejście do charyzmatów. I tego akurat tu nie widzicie, tak naprawdę tam się wahały od 3 bodajże do 9, najczęściej było od 4 do 7, więc tak opowiedzmy od 3 do 7. Nie było tego ani max dużo, ani max mało. Powiedzmy, że to było takie około środka. Nie mamy tego tu reprezentacji, ale po prostu Pan mówi, jak to wyglądało. A kolejny slajd, jeżeli możemy, to było już pytanie czwarte, jaki ja mam charyzmat. Więc jak widać, to przede wszystkim modlitwa. Jasne, że to może być modlitwa językami, nie? Bo to, wiecie, było liczone jako każde słowo osobno. Ale widać, że modlitwa jest na pierwszym miejscu i te języki, modlitwa językami. To jest coś, co też ja uznaję jako charyzmat, który widzę w sobie. Jeżeli możemy dalej. Kolejne pytanie, czy w mojej grupie istnieje posługa charyzmatyczna? Jeżeli tak, to jaka? No i widzicie odpowiedzi. No właśnie, nie albo nie wiem. I to nie jest tak, że wiecie, że to występuje tylko raz, nie? Ale jak widać, sporo z nas po prostu no, tego tematu nie bardzo miało okazję jeszcze gdzieś ruszyć. A kolejne, czego chciałbym dla mnie więcej w związku z charyzmatami, to jest takie trochę pytanie podchwytliwe, bo jeden z nas odpowie, że chciałby konkretnie więcej danego daru i to jest w porządku, a jeden może odpowiedzieć, że no, chciałby w ogóle dowiedzieć się, co to są charyzmaty, co to jest jakakolwiek posługa charyzmatyczna. Więc jak widzicie, czego chciałbym więcej widzieć w swoim życiu w związku z charyzmatami, no to wybija się na pierwsze miejsce znaki. Tak, możemy przelecieć do kolejnego. Potrzeby duchowe mojej grupy, to było ostatnie pytanie. I no, jednak na pierwsze miejsce wybija się wsparcie, po prostu wsparcie. I myślę, że tu już mógłbym skończyć, ale też dlatego to było ostatnie pytanie, bo jak widzimy tak naprawdę, co potrzebuje nasza grupa, co potrzebujemy ci, dla których jesteśmy, no to wiecie, wiemy, że my po ludzku jesteśmy w stanie dać tylko ileś tam godzin w czasie dnia, mamy też inne obowiązki i tak dalej. I tak naprawdę gdzieś w to dopiero może wejść Bóg, może wejść Duch Święty i po ludzku zrobimy tylko ileś, no nie? I fajnie, że chyba coraz więcej z nas ma świadomość, że ci ludzie potrzebują od nas wsparcia, a my tego nie damy tylko ze swojej głowy, ze swojej ręki, że my też z kolei potrzebujemy takiego samego wsparcia. Więc dla mnie chyba nawet ten slajd jest taką odpowiedzią, czego potrzebuje moja grupa wsparcia, pytanie jakiego wsparcia. I no właśnie, dla mnie też ten warsztat, trochę ten slajd domyka, że potrzebujemy wsparcia w takich miejscach, które są nieskończone, wsparcia od Boga, wsparcia sposoby, które są często dla nas nieprzewidywalne, nieznane, ale to tak naprawdę, skoro Bóg nas gdzieś postawił, to On chce nam dać wsparcie, chce, żebyśmy byli takim wsparciem dla innych. Także z mojej strony to tyle. Dziękuję w takim razie wszystkim, którzy w ogóle napisaliście te wszystkie odpowiedzi w tym warsztacie i jak powiedziałem, będziemy chcieli dokończyć całość takiego podsumowania i wam udostępnić. Dziękuję panu.
Trójkę wybierz.
Tematem trzeciej grupy warsztatowej były promocje, działania promocyjne dla męskich inicjatyw. I wypisaliśmy sobie troszeczkę tych promocji, bo to było z różnych miast, co was funkcjonuje. To co staram się to wypisać tak, że to co najczęściej się powtarzało, to na początku. No i jak widzicie, bardzo niego wycyklowe litery. Zaproszenie indywidualne. To jest to, co najlepiej działa, co jest sprawdzone w różnych miejscach na terenie Polski, nie tylko. Jeżeli indywidualnie podejdziemy do kogoś, zaprosimy na spotkanie, to działa najlepiej. Dalej, dosyć często powtarzają się ogłoszenia parafialne, ale takie zaakcentowane, z zaakcentowaną informacją o naszej grupie, kiedy się spotykamy, bądź o temacie. I to, co działa na 100%, czyli ma 100% skuteczności, kiedy już przyjdą nowe osoby, to zaopiekowanie się nimi, czyli spędzenie z nimi czasu. Zdarza się, że te osoby pozyskamy, już ktoś tam przyjdzie z ogłoszenia czy z plakatu, no i potem odchodzi, będzie na jednym czy czasem dwóch spotkaniach. Natomiast jeżeli wyjdziemy do takiej osoby, zaopiekujemy się nią, spotkamy się, pogadamy, w piętach to działa ze 100% skutecznością. Dalej indywidualne rozmowy z proboszczami w różnych parafiach. To też się kilkukrotnie pojawiało, żeby przekonać ich do tego, by promowali męskie inicjatywy. Dalej informacje o właśnie tych takich męskich inicjatywach, typu na przykład oblężenie czy rekolekcje dla mężczyzn podczas lokalnych wydarzeń parafialnych oraz ewangelizacyjnych. Takich jak na przykład i tu w różnych regionach Polski bardzo różne inicjatywy są. Nocna Droga Krzyżowa, warsztaty dla dzieci, rekolekcje parafialne, imprezy ojcowskie, spływy kajakowe, Eucharystię i wielbienia dla mężczyzn, rekolekcje dla odwyku, kursy alfa. Tego jest naprawdę dużo i we wszystkich tych wydarzeniach, w których bierzemy udział, jest też przestrzeń do tego, żeby promować męskie inicjatywy. Dalej dosyć wysoko też się pojawią informacje w prasie katolickiej, audycje w mediach lokalnych, a także na stronach archidiecezjalnych. Oraz świadectwa mężczyzn w parafiach podczas ogłoszeń duszpasterskich, na przykład, kiedy ktoś z nas wychodzi i zaprasza na spotkanie. Gdzie nigdzie działa powieszenie plakatów w parafii, chociaż tak z różną skutecznością. Spersonalizowane wizytówki. Tutaj jedne grupy mają z cytatami biblijnymi, inne z danymi kontaktowymi, numerem konta. No też działa. Facebook, YouTube. Są takie pomysły o spotach z naszych męskich kolekcji albo zobrażenia na YouTubie. No albo grupy na Messengerze, żeby każda grupa miała swój fanpage na Messengerze i wtedy mogą się płynnie kontaktować. Co jeszcze? Męski weekend wiary, no i zaproszenia sławnych ludzi, takich jak Donalda, czy Jacka Polikowskiego, no i Dobromira Markowskiego. Tu jeszcze raz przypominam, 14 grudnia w Oświęcimiu będzie pan Dobromir. Dalej współpraca z lokalnymi grupami męskimi, wyjścia do sąsiednich parafii, Linket teraz kilka propozycji dla kapłanów, w jaki sposób kapłani mogą promować nasze działania. Na przykład pojawiła się propozycja, żeby obecność na spotkaniu mężczyzn świętego Józefa była jako pokuta przy spowiedzi.
Kiedy dobre rzeczy są pokutą.
Że pokut się podoba. Dalej, na Litwie bardzo fajnie działa, jak jeden z mężczyzn świętego Józefa jeździ z księdzem arcybiskupem.
Na Łotwie.
Z księdzem arcybiskupem po parafiach w czasie wizytacji i no ma to duży zasięg taki marketingowy. Informacja o mężczyznach świętego Józefa podczas wizyt kolędowych, na przykład też możemy jakąś ulotkę też zostawić w domu, gdzie są mężczyźni, zostawić jakąś ulotkę z informacją o męskiej grupie. Albo można w czasie kazania przynieść informację męskiej grupie, jeżeli tak się spotyka bardziej. No i wracając do świeckich, jakie my mamy jeszcze możliwości. Ulotki, plakaty, banery, wizytówki. Albo pojawił się bardzo fajny pomysł, moim zdaniem, umieszczenie tego w naszych miejscach pracy. Bo w miejscach, w których przebywamy, w jakichś kołach zainteresowań, żeby też dotrzeć z tą informacją do jak największej ilości ludzi. Ulotki dla kibiców podczas meczu piłki nożnej czy innych wydarzeń sportowych. No, najwięcej facetów można znaleźć się na meczach, także jest to też taka przestrzeń do informacji. Portale społecznościowe, reklama sponsorowana, informacje w seminariach duchowych, też był taki pomysł, przez stronę internetową. No i cały kontakt mailingowy poprzez newsletter, biuletyn, informacje w gościu niedzielnym, niedzieli, odnowie charyzmatycznej, szeregu innych czasopism. W radio i w telewizji, na przykład w TVP Wilno się co jakiś czas ukazuje informacje o mężczyznach świętego Józefa. Informacje podczas eventów. I słuchajcie, na koniec rodzynek, świadectwa żon. Podobno żony są z tego zadowolone, że jesteśmy mężczyznami świętego Józefa i też chętnie tą informacją się dzielą. Z natury, że kobiety chętnie się dzielą wszystkimi informacjami. Dziękuję.
Ja nie zdążyłem spisać wszystkiego, nie popatrzyłem, co pisze Krzysiek, jak popatrzyłem, on pisze, to mi się zmieścił.
Czwórka.
A to sorry.
Nie,
to
jest zbliżna. O, pisio. Bije się. Dawaj. Czepisz temat.
Bije się, dawaj. No, ale może nie.
Staję przy mikrofonie.
Dawaj, no to masz. A to masz karteczkę jeszcze?
Poczekaj, nie mam. Masz pomysł więcej czasu.
No do tego tak się bije, że kolega przede mną już część mi wyczerpał, więc sobie pomyślałem, że jak ten by jeszcze gadał, to już może nic nie będę miał do powiedzenia.
Czy
dobrze, więc temat taki. Podzieliliśmy jakby w trzech krokach temat w ogóle jest zakładanie grup męskich. Czyli jak zrobić to w trzech krokach. Więc pierwszy etap, pierwszy krok to jest taki krok od inspiracji do decyzji. inspiracją dla mężczyzn mogą być takie różne miejsca, jak obrzędzenie Jasnej Góry, męskie spotkanie małej grupy, Tato.net, Niezłomny 24, Teatry po męsku, męskie jakieś parafialne wyjazdy, działania. Tutaj pojawiła się ciekawa akcja, na przykład wyjazd ojców z ministrantami. I tam ojcowie spotkali się w męskim gronie i zaczęło im coś w głowie świtać, że może by się tak spotkać jeszcze w jakiejś parafii. Więc od tego się zaczęło. Więc to jest jakby tutaj ten moment inspiracji, gdzie się pojawia w mężczyźnie pragnienie serca, że coś takiego warto byłoby może stworzyć w parafii. Później modlitwa, rozeznanie tej sprawy i decyzja. Decyzja, czyli od inspiracji, czyli coś mnie zaciekawiło, fajnego zobaczyłem, poczułem, że może by tak coś zrobić, do tego, żeby to przemodlić, rozeznać i podjąć decyzję, tak? Chcę założyć grupę w mojej parafii. Więc drugi taki etap, drugi krok byłoby to szukanie partnerów do tego, żeby taka grupa mogła powstać. Więc to jest rozmowa z proboszczem, kapłanem, uzyskanie zgody, czy w parafii może się odbyć takie spotkanie, czy proboszcz będzie nam przychylny. Były takie przypadki, że niektórzy czekali na tą decyzję 3 lata, czyli chodzili tak długo za proboszczem, aż wychodzili. Tutaj przychodzi nam przykład tej natrętnej wdowy, czyli może czasami trzeba być cierpliwym i proboszcz nas opanatował, że nie wie i próbuje nas być, ale trzeba chodzić. Tak. Jeżeli nie otrzymamy takiej zgody, to mamy jeszcze jedną alternatywę. Możemy założyć tak zwaną grupę domową, bo przecież nikt nam nie zabroni, żebyśmy się z przyjaciółmi przy kawie spotkali i porozmawiali o Panu Bogu. Więc jest taka możliwość też. I trzeci moment już takiego działania. Jak możemy zacząć działać? Możemy na przykład zaprosić znajomych na wyjazd wspólny na obrzeżenie Jasnej Góry. Albo na jakiś inny wyjazd, jakieś spotkanie na przykład z Billem, czy z Donaldem, czy na przykład wyjazd wspólny do Krakowa na spotkanie, na inne koordynacje, jeżeli są, mają jakieś takie swoje spotkania. Możemy zaprosić na spotkanie do innej grupy męskiej, na przykład paru chłopaków. No i jest jeszcze taka możliwość wprowadzenia mężczyzn do naszej parafii, czyli rozmawiamy z jakąś grupą, przyjedźcie się chłopaki, zrealizujemy takie spotkanie, zróbcie jakąś prezentację, powiedzcie świadectwa. Były takie sytuacje, że jest to na przykład na mszach niedzielnych, na wszystkich mszach mówi jakiś mężczyzna świadectwo i zaproszenie na spotkanie. Było właśnie ciekawe, już tu kolega mi trochę to sygnalizował, świadectwa męża z żoną i to też, bo zazwyczaj jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że to mężczyzna mówi o grupie mężczyzn świętego Józefa, ale był taki przypadek, że mąż z żoną i okazało się, że żona mówiła, jak to wspaniale mieć męża, mężczyznę świętego Józefa. I jaki ten mąż jest wspaniały i w ten sposób może zachęcić inne żony, żeby tam jednak posłała swojego męża i może w końcu będzie lepszy. Tutaj mamy zakup materiałów, czyli jakby polecenie strony, odwiedzenie strony. Dobrze też się spisuje i w bardzo wielu grupach jest to praktykowane. Film Odważni i 4 spotkania po tym filmie Odważni jako taki początek, taki starter. Więc wtedy jest takie zaproszenie ogólne na mszach, że będziemy mieli projekcję filmu tylko dla mężczyzn. Ważne jest też, aby nie mówić, że chcemy zakładać grupę mężczyzn świętego Józefa, tylko że będzie film dla mężczyzn, takie spotkanie. I na tym spotkaniu zaprosić na kolejne 4 spotkania. Mamy też taką możliwość powstawania nowych grup przez podział, czyli na przykład u nas to jest praktykowane. Jeżeli 12 osób jest w grupie, wtedy dzielimy grupę na 2 grupy. I grupa idzie do jakiejś innej, nowej parafii. ważne jest też, aby formować liderów w grupach, czyli jak zakładamy grupę, to już myślimy o tym, że paru facetów z tej grupy powinno być liderami w kolejnych grupach. Jeżeli to są szczególnie osoby z innych parafii, to żeby ich przygotować, żeby mogli założyć grupę w swojej parafii w przyszłości, a my ich przez jakiś czas będziemy wspierać i pilotować. Tak, zarażanie księży. Nie chodzi to o tęczową zarazę. Zarażanie księży do tego, żeby po prostu chcieli mieć grupę męską w swojej prawie. I okazuje się, że trochę było krytyki księży, że są księża oporni, że nie chcą, że przyciągają, zastanawiają się. Ale okazuje się, że wiele grup wśród nas powołali kapłani, którzy właśnie oni wyszli do mężczyzn i powiedzieli, czy widzieli na przykład paru jakichś gorliwych mężczyzn, rozmodlonych, aktywnych i poprosili ich, zapytali, czy nie chcieliby stworzyć taką grupę mężczyzn. Byli też kapłani, którzy zostali zainspirowani przez te wydarzenie, które było na przykład organizowane w piekarach, rekolekcje dla mężczyzn, czy dzień skupienia. Więc to może też warto byłoby praktykować. Tak. No i ostatnie, takie myślę, że numer jeden, to jest w ogóle, przed chwilą się dowiedziałem od księdza, tutaj naszego kapelana, że dobrze zapamiętałem, 43 diecezje, 4 mamy. Czyli mamy taki, teraz się skieruję do zarządu też, że strategiczny plan na rozbudowę mężczyzn to jest powołanie 44 kierowców biskupów. Więc 40, przeszkolenie 44 kierowców biskupów, którzy będą pracowali na dobre stosunki z diecezją, się wydaje się najlepszym strategicznym planem dojścia do naszego celu, czyli żeby w 2033 roku w każdej parafii była grupa męska.
Odpowiedzi, które od was były. Część z nich wypisałem wcześniej, bo tak jak mówię, no Krzysiek to pisał trochę drobny, ja się trochę jestem zatrzymać, po prostu brakuje miejsca. Generalnie sprawa wygląda tak, że odpowiedzi były, może być w takich pewnych grupach. Po pierwsze to była przez praktycznie wszystkie grupy.
A o czym była?
Grupa była na temat pozyskiwania funduszy dla mężczyzn świętego Józefa. I pierwszy temat, który praktycznie każda grupa poruszyła w bardziej bądź mniej sposób rozbudowany, to jest temat dziesięciny. Po pierwsze zacznijmy od siebie tak naprawdę i tutaj była kwestia taka, że najpierw nam samym jest potrzebna, ale i wszystkim, jest potrzebna świadomość tego, że dziesięcina jest potrzebna. Sami też potrzebujemy nawrócenia zarówno w kwestii duchowej, jak i finansowej, żeby każdy miał świadomość, że nie da się zrobić dzieł Bożych bez pieniędzy, żeby się nie bać mówić o finansach. Bardzo mocno podkreślona przez wiele grup była edukacja o dziesięcinie, żeby wytłumaczyć jej rolę dla Kościoła, żeby zapraszać mówców, którzy o dziesięcinie mówią albo mówią, co się z dziesięciny może w Kościele dobrego zadziać. Żeby się nie bać pytać między innymi wśród mężczyzn świętego Józefa o wsparcie na przykład oblężenia, bo ja też ten temat oblężenia tutaj podkreślałem, że on jest dla nas ważny i rozwojowy. I tutaj też odpowiedzi były takie, że łatwiej jest uzyskać wsparcie, jak wiemy, na co idą środki, żeby prosić o deklarację stałej wpłaty i informować. Trochę jest tutaj też informacja o to, żeby troszeczkę tutaj było jawniejsze info, ile wpływa pieniędzy, jakie potrzebujemy, czy się bilansujemy, czy się nie bilansujemy. Wręcz były przykłady, tak jak to gdzieś tam przez różnych zbiórkach, jak kursor idzie tam, no potrzebujemy, nie wiem, jakąś tam kwotę i kursor pokazuje, na jakim jesteśmy gdzieś tam etapie. Hasło, które mi się bardzo spodobało, mężczyzna musi wiedzieć, za co płaci, jeśli widzi w tym dobro, to popiera, otwiera dobro, jak widzi również korzyść dla siebie i dla innych. Oczywiście nie chodzi tylko o tą materialną, również o tą duchową. 30 sekund. Takie bardziej hasłowe, że jak mamy cel, no to można zrobić jakąś akcję zbiórkową, kampanię informacyjną, widzę, zbieramy jakieś tam potężne pieniążki na organizację częstochowy. Bardzo też była podkreślona kwestia, żeby napisać, jaka jest korzyść z tego, że Andrzej jest naszym szefem, jaki jest tego konkret, owoc, jaki jest plan i strategia, co by było, gdybyśmy Andrzeja mieli trochę więcej, z podkreśleniem, co jest zrobione, a co mogłoby być zrobione, gdybyśmy cię mieli trochę więcej. Też takie bardziej hasłowe wezwania, żeby każdy wpłacał jakąś tam dobrowolną, stałą kwotę, choćby małą, bo to nie chodzi o wielkość, ale chodzi o to, żeby nas było jak najwięcej. I takie głosy inne też, tutaj, żeby się nie przywiązywać może też do osoby, tylko bardziej do dzieła, do wręcz były pytania, nie wiem, o charyzmatyczność lidera, co będzie, jak się ktoś zmienił. Jakby Andrzej to zostawił, to pytanie, kto to dalej pociągnie w takim zakresie. Nie? Kwestie takie bardziej ogólne, żeby przy wydarzeniach robić coś takiego jak opłata organizacyjna, żeby organizować mszę i zbiórkę podczas mszy, ewentualnie na przykład cegiełki, że być może są ludzie, którzy na obrężeniu nie jadą, ale mogliby je wesprzeć na przykład przed wydarzeniem. Propozycja też była, żeby zwiększyć stawki za rekolekcję. Na przykład sposób jawny, nie? Na przykład tutaj, nie? Że kosztuje to tyle, natomiast można płacić więcej, albo z definicji podnieść tą kwotę. Oczywiście założyłem, że kogoś nie stać, proszę gdzieś tam do tego jakoś podejść po ludzku. Prośba też była o wizyty w terenie, także tutaj być może wchodzę w tematy, które koledzy podawali, żeby się po prostu odwiedzać i tutaj wspominać o tym, że chcielibyśmy być w całości. Tak, jeszcze raz mam, że o tym, że chcemy wiedzieć, na co ewentualnie pójdą pieniądze, prośba o przejrzystość. Takie bardziej zadaniowe, żeby zdefiniować budżet, żebyśmy wiedzieli, na co, ile potrzebujemy, wtedy łatwiej będzie konkretną kwotę pozbierać. Żeby zrobić jakieś materiały promocyjne typu film, typu jakieś materiały. Informacja, że chcemy w ogóle mieć wspólne fundusze, nie? Żeby to nie było tak, że coś tam ktoś, nie wiem, w Krakowie sobie robimy coś osobno, a w zasadzie o tym za bardzo nie wie. Bardzo częstą tematem było konkretna wpłata lokalnych grup do centrali. To tam w jednych przypadkach było mówione o tym, żeby to była jakaś tam stała przymusowa kwota, ewentualnie dobrowolna, ale żeby gdzieś tutaj po prostu grupy lokalne jakąś tutaj kwestię wpłat na rzecz tych organizacji wydarzeń centralnych, żeby były. Fajna dyskusja też była tutaj taka a propos tego na temat wpłat sporadycznych, a centralnych, tam sobie dywagowaliśmy na temat tego, że tam można kogoś poprosić i dostać kamienicę, ale to się może przez 10 lat nie zadać, lepiej mieć po 10 zł wpłat w każdym miesiącu, bo to jest, nie? Niż coś, co w przyszłości może być wielkie, ale niepewne. Też taki głos do nas, roztropność i ryzyko w liczeniu pieniędzy, żeby czasem może zaryzykować, bo on już się uda. Kolejnym tematem był temat sponsorów szeroko rozumianych, którzy są zewnętrzne. Apel o to, żeby przygotować materiały dla sponsora katolickiego. Pozyskiwanie wsparcia w różnego rodzaju spółkach, które nawet pewnego rodzaju deklaracje były, że ewentualnie ktoś mógłby pomóc pozyskać takich sponsorów, ewentualnie żebyśmy szukali, żebyśmy docierali do chrześcijańskich przedsiębiorców. Nawet była propozycja, żeby zrobić rekolekcję dla chrześcijańskich przedsiębiorców. Pojawiła się osoba, która wręcz proponowała szkolenia z pozyskiwania funduszy. Według mnie ciekawy pomysł. Plus kwestia zrobienia albumu albumu z działalności, nie? Żeby jakbyśmy do kogoś poszli, po prostu pokazać, co się naprawdę konkretnie dzieje. Jeszcze dwa wątki. Kwestia działalności gospodarczej. Działalność gospodarcza pojawiała się w ponad połowie grup. Mamy książki, z tego co kojarzę, to chyba raczej jest działalność deficytowa na dzień dzisiejszy, natomiast była propozycja, żebyśmy spróbowali poszukać książek, które ewentualnie by się sprzedawały. Chociaż na razie mamy brak pomysłów, co by to mogło być. Natomiast pojawia się również propozycja, żeby zrobić sklepik gadżetów, koszulki, bluzy, kubki, jakieś coś tego typu. Kalendarz, żeby go zrobić trochę więcej. Zrobiliśmy 100, chyba nie będzie. Ale żeby zrobić więcej i tam dać informacje o darowiźnie, może też być jakiś, to też może być materiał promocyjny. Ewentualnie odpłatne spotkania dla mężczyzn, dla ojców, no generalnie jakieś płatne warsztaty, wręcz padały gdzieś tam deklaracje osób, które mogłyby coś w tym zakresie zrobić i to jest cenne. Temat, który też był ciekawy, to jest kwestia zadań, które można realizować przez różnego rodzaju stowarzyszenia, można realizować przez fundusze z samorządów, dotacji rządowych, unijnych, samorządowych, ale na zasadzie na przykład, że też podobno są zadania, które można realizować w pewnej organizacji, imprez za pieniądze gminne i to może być dochodowe. Ciekawy pomysł był kolega, który się w tym zakresie też deklarował. I wtedy to by było troszeczkę podkreślenie takiej wartości uniwersalnych, niekoniecznie katolickich, nie wiem, promowanie zdrowego stylu życia, promowanie prawidłowych postaw męskich, ojcowskich i tak dalej. No ale zawsze to jest jakiś dochód. I wątki, które się pokazały, że tak powiem, ale to były bardziej hasłowo, czyli fundraising, 1% z podatku, czy komitety społeczne na jakieś cele. Także bardzo szeroko, ale te podstawowe rzeczy tutaj widziałem, że też były mocno podkreślane. Dziękuję.
Ja jako przerywnik chciałem wam pokazać filmik promujący MSJ sprzed 3 lat? Tak? To było dawno nieprawda. Czekajcie, nie wiem, czy będzie coś słychać, bo niestety nie możemy się spiąć tam, więc ja spróbuję tutaj znaleźć punkt, żeby... Jakieś są, chociaż można było zrobić dużo lepsze. Nie, nie wiem, czy pamiętacie Nowego Adama, tak? Oblężenie Jasnej Góry. Też mamy, może znajdę to później. A teraz chciałem zaprosić księdza Mirka, tak? Czy jeszcze ktoś jest w międzyczasie?
Grupa szósta.
To
też niektóre rzeczy padły, także ja nie będę za długo gadał, ale muszę wam powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz. Wlaliście mi balsam w serce. Tak jak słuchałem tych naszych świadectw, bo najwięcej to mówią o tych świeżych pedofilach. A tutaj, no jak chcesz być sławny, to zostań pedofilem. Natomiast praktycznie większość świadectw, tych co usłyszałem, były takie bardzo pozytywne, gdy chodzi o zaangażowanie księży. Łotwy mówili, że są takie trzy rodzaje księży. Jedni tacy, którzy, chcecie to sobie róbcie. Druga grupa to jest taka, którzy owszem są zainteresowani, ale jak nie jest według ich koncepcji, to się wycofują. I trzecia grupa, która się angażuje zarówno jako mężczyźni, ale też jako pasterze. Także jestem Wam bardzo wdzięczny za to świadectwo, bo tak jak mówię, no ciągle się mówi o grzechach księży, natomiast ja jestem taki rocznik, słuchajcie, to wszyscy chcieli być papieżami. Poszedłem do seminarium w 79. Było nas 400 chłopa, 400 mężczyzn. W ciągu 6 lat nie słyszałem o jakiejkolwiek sytuacji homoseksualnej czy jakiejś innej. No, także miód. Natomiast to, co mi się tak nasunęło, to takie pierwsze oczekiwanie to jest to, co wybrzmiało w bardzo wielu waszych wypowiedziach, to jest to, że oczekujecie obecności księży. Nawet tam było coś takiego, jak nie ma księdza, to grupa się rozpada, poznatuje. Dlaczego? Dlatego, że Kościół ma strukturę ustanowioną przez Pana Jezusa. I Kościół jest tak zbudowany, że we wspólnocie ma być pasterz. I on może się nie odzywać na spotkaniu, ale jak jest, to jest realizowany wymiar duchowy zaplanowany przez Pana Jezusa. I to też jakoś tak bardzo wybrzmiało i tak mi się wydaje, że pewna trudność w kontaktach czy w relacji między męskimi grupami, jak księżmi, jest taka, że chłop chce mieć dominującą rolę. No i jak wejdzie do grupy mężczyzn, ksiądz, który chce być dominatorem, no to reszta chłopów się wycofuje. A jak ksiądz jest księdzem, to znaczy sprawuje Eucharystię, adoruje, modli się z mężczyznami, czuwa, żeby ktoś nie gadał herezji, a tworzy jak największą przestrzeń do zaangażowania dla mężczyzn, to wtedy ta grupa rośnie, poczkuje. I to jest, to wydaje mi się takie bardzo, bardzo istotne. Padło też coś takiego kilkakrotnie, że ważne jest, żeby księża nosili w sercu to pragnienie pracy z mężczyznami, służby w grupach męskich. To już też padło i to też w wielu miejscach się pojawiło, że księża wyszli z tą inicjatywą, zaprosili mężczyzn, no nie? Ale było też inaczej, że sami mężczyźni poszli do księży i z reguły te odpowiedzi były takie pozytywne, aczkolwiek właśnie, jeżeli się okazało, że ksiądz jest takim liderem, który chce, żeby było zawsze według niego, no to są zgrzyty, takie. Natomiast jak obecny w taki sposób, że stwarza dla mężczyzn jak najwięcej przestrzeni do zaangażowania i aktywności, to wtedy właśnie ta grupa rośnie. Tak mi się tutaj nasunęło, bo wspominaliśmy o tym, że jest ta inicjatywa, żeby powstał ten zespół do spraw duszpasterstwa mężczyzn w ramach Komisji Episkopatu Polski. Mówcie księżom, z którymi macie kontakt, że taka inicjatywa jest. Żeby oni to nieśli dalej. Żeby to ponieśli do swoich biskupów. No to czasem wy jako święty możecie mieć trudność jakąś, żeby dotrzeć do biskupa. Ale żeby księża o tym wiedzieli i żeby to posuwali dalej, no nie? Żeby jak najwięcej osób miało tę świadomość, że jest taka inicjatywa, że jest taka inicjatywa, no jak będzie taki zespół, jak będą, będzie pieczęć Episkopatu Polski, to też będzie łatwiej potem docierać do księży, no nie? Trzeba też, myślę, brać pod uwagę to, że nie mieliśmy jakby już czasu na to, żeby o tym pogadać, ale takim ważnym miejscem są seminaria. I myślę, że warto by się zastanowić nad takim sposobem dotarcia do seminarium. Do jaki sposób? Musi być dwóch chłopów, którzy wiedzą, co chcą powiedzieć, idą do rektora. No i mówią, to jest taki ruch mężczyzn świętego Józefa. To w tym ruchu się dzieje, chcielibyśmy się spotkać z rektorem. Innej drogi praktycznie nie ma, no nie? Innej drogi nie ma. Czasem trzeba kilka razy, tak jak ta wdowa, która tam stuka do sędziego i prosi o pomoc i wsparcie. Padło, że ważne jest, żeby serca księży były zaangażowane. Ale na serca to my nie mamy wpływu, tylko Duch Święty, czyli modlitwą i postęp. Inaczej się nie da. Dziękuję.
Ci, którzy jeszcze nie widzieli, a też nie, teraz wam nie pokażę. Wyłączyłem mi ten, przepraszam. Grupa siódma. To będzie taka tylko zajawka. Najpojemniejszy worek, bo tutaj można było o wszystkim mówić po trochę. I trochęście mówili o tym, że już mówiliście o tym temacie w innej grupie, że to się przebijało, że to jest podsłówka. Rzymianie mówili, repetitore est mater studiore, więc warto pewne rzeczy utrwalać, powtarzać, więc dlatego to była siódma grupa, żeby to jakoś tam zbierać. Przykład, który pokazuje, dlaczego potrzebujemy wizji. Kiedyś w Krakowie próbowałem pojechać tramwajem do centrum miasta i o czasie, kiedy spodziewałem się mojego tramwaju, nadjechał tramwaj numer 0. Zapytałem wtedy motorniczej, czy to jest ten tramwaj, o którym chodzi, ona mówi tak, ale widziałem, jak to działało. Pani miała problem z ustawieniem numeru, po prostu tramwaj jechał, ale oznaczony jako 0 i na przystankach ludzie byli tak zorientowani, że nikt do niego nie wsiadał. Myślę sobie, że tak samo jest z naszymi grupami. Jeżeli nie mamy wizji, jeżeli nie wiemy, gdzie chcemy jechać, gdzie chcemy dojechać, gdzie chcemy doprowadzić ludzi, to ludzie nie będą się czuli na tyle bezpiecznie i pewnie, żeby z tego tramwaju skorzystać, żeby z niego wsiąść i pojechać dalej. Mówiliśmy o tym, jak chcielibyśmy, aby nasza grupa wyglądała w perspektywie 3 lat, czyli na koniec 2022 roku. I tutaj pojawiły się takie rzeczy, jak po pierwsze pomnażanie. To, że chcemy, żeby nasze grupy pojawiały się w nowych miejscach, żeby było więcej grup, żeby można było ich wspierać, żebyśmy mogli w to angażować nasze siły i też w jakiś sposób ewangelizować. Ale też mówiliśmy o tym, że chcemy, żeby nasze grupy wzrosły, żeby one się rozwinęły i żeby pójść dalej i głębiej w tym, co robimy. Mówiliśmy o tym, że potrzebujemy troski pastoralnej. To znaczy, jeżeli ktoś się nowy pojawia, to, żeby go zauważyć i żeby się o niego zatroszczyć. To znaczy, żeby ta nowa osoba poczuła się u siebie w naszej grupie. Żeby od razu znalazł się ktoś, kto zaprosi na kawę, czy porozmawia, czy w jakiś sposób zapyta, czy możemy pomóc, czy jak możemy być z tobą, bardziej ci towarzyszyć. Kolejna rzecz, uwalnianie talentów. To się pojawiało bardzo często, że powinniśmy wyłapywać osoby, które mogą w danych dziedzinach pomagać. Przerabialiśmy przez te wakacje WKU w wakacyjnym kursu święcenia, gdzie na tapecie była książka Kształt, która uczyła nas tego, w jaki sposób odkrywać nasze unikalne obdarowanie i nasze unikalne doświadczenie i predyspozycje, które są pewnym kształtem, które Pan Bóg może włożyć w odpowiednie miejsce. I to jest, myślę, też troska o to, żeby te unikalne kształty w naszych grupach wyłapywać i uwalniać. To znaczy, żeby osoby wiedziały, co i jak mogą robić, tak? Czy w jakim miejscu są potrzebne i mogą posłużyć. Kolejna rzecz, która tutaj się pojawiła jako taka bardzo ważna, to formacja liderów i formacja naszych następców. To znaczy formowanie ludzi, którzy poniosą wizję do dalszych miejsc, do nowych parafii, tworzą nowe grupy, ale też formowanie tych, którzy kiedyś nas wymienią, żeby grupa nie umarła, kiedy zniknie charyzmatyczny lider, który z jakichś powodów się wypalił, albo zniknął, albo został zebrany przez Pana Boga, czy przez kogokolwiek innego. Kolejny pomysł, który myślę był bardzo cenny, to jest warsztat. Tak? Warsztat, i on pojawił się w kilku odsłonach. Była mowa o tym, że warto robić różnego rodzaju warsztaty, które nas umocnią. Był też pomysł warsztatu świętego Józefa, żeby zrobić takie miejsce, gdzie będzie można zaprosić nasze dzieci, naszych synów głównie i wspólnie popracować, czy coś razem zrobić, czy pokazać dzieciom, jak tata pracuje, tak? Czegoś praktycznego nauczyć, a przez to też towarzyszyć dziecku. Myślę, że świetny pomysł też takiego znalezienia przestrzeni na bycie razem z dzieckiem. Poza tym kształtowanie męskich postaw, tutaj mówiliśmy o takiej wyrazistości, żeby nasze postawy były klarowne, żeby osoby, które nas widzą, były zachwycone i chciały tak samo. Tak? Mówiliśmy o męskości, mówiliśmy o otwartości na Ducha Świętego i na ewangelizację, mówiliśmy o tym, że mężczyźni są zadaniowi i potrzebują też w jakiś sposób wiedzieć, do czego są potrzebni i co mają konkretnie do zrobienia, ale też mówiliśmy o potrzebie współpracy, żeby ta zadaniowość nie była na zasadzie indywidualności zupełnie. Mówiliśmy też o priorytetach, żeby się nie gubić w tym, co jest najważniejsze i dlaczego, i żeby, że tak powiem, te rzeczy najważniejsze miały swoje miejsce i swoją przestrzeń. Kolejna rzecz, o której mówiliśmy, to relacje. Mówiliśmy o tym, że relacje są kluczem do tego, żeby można było współpracować, ale potrzebujemy takiego relacyjnego nastawienia, takiego mindsetu, w którym będziemy po prostu wiedzieć, że jesteśmy po to, by zbudować ze sobą relacje, by móc się nawzajem wspierać. Kolejna rzecz, różne poziomy. Była mowa o tym, że osoby nowe, które przychodzą bardzo często, nie mogą się odnaleźć w grupie, która jest już na jakimś poziomie zaawansowania, więc warto pomyśleć o takiej zerówce, tak? Czy o takim przedszkolu, nie przedszkole to źle brzmi, tak? O nowicjacie, tak?
Też źle brzmi.
O takim miejscu, gdzie dana osoba będzie mogła niejako wejść w nasz styl działania, nasz styl myślenia, rozbiegówka, cokolwiek takiego. Myślę, że to jest bardzo cenna myśl, o której tutaj warto pamiętać, ale też warto pamiętać o tym, że osoby zaawansowane potrzebują już takiej solidnej formacji, bo nie wszyscy dadzą radę na płatkach i mleku przeżyć, nie? Co dalej? Bardzo, bardzo często pojawił się wątek młodych mężczyzn. Wątek tego, że grupy starzeją się razem z ich liderami, i w momencie, kiedy my się starzejemy, to nasze grupy też zaczynają się starzeć i nie jesteśmy w stanie dotrzeć do tego młodszego pokolenia. I tutaj jest takie stwierdzenie, które często słyszymy. Ludzie, którzy do nas przychodzą, którzy w jakiś sposób Pan Bóg otwiera oczy, pytają, ale dlaczego ja wiem dopiero teraz o tym? Niczego nie wiedziałem tego wtedy, kiedy wchodziłem w małżeństwo, kiedy miałem małe dzieci, bo najczęściej w tym wieku 40 czy 45 plus ludzie już mają rozbite rodziny, a dzieci już są wyrośnięte i nie mamy na nich wpływu. Więc stąd jest taka troska o to, by próbować docierać do tych ludzi zaraz po studiach 20-25 plus, żeby dać im konkret, zanim popełnią swoje własne błędy. Żeby nie musieli powielać tego, na czym myśmy się już poślizgnęli. Kolejna rzecz, różnorodność, ale wymiana. To znaczy potrzebujemy, by każda grupa miała swój własny kolor. Nie jesteśmy w stanie wszystkich wtłoczyć w ten sam rodzaj uśmiechu. Każdy powinien mieć swój indywidualny rys, ale równocześnie powinniśmy być otwarci na to, żeby współpracować i wymieniać się wzajemnie naszymi pomysłami. I tutaj takim wspólnym mianownikiem jest temat współpracy regionalnej czy koordynacji regionalnej. Ja mówię w dużym skrócie, dlatego że później jeszcze będę to zbierał w takiej wizji, którą będę chciał przedstawić w następnym bloku. Mówiliśmy o tym, by tworzyć przestrzenie do zaangażowania dla ludzi, którzy do nas przychodzą, żeby tworzyć diakonie czy formy takie, gdzie osoby będą mogły wejść w konkretne przestrzenie posługi. Tak? Żeby nie było tak, że mężczyzna przychodzi i właściwie ma tylko słuchać i siedzieć. Nie? Więc ta przestrzeń do zaangażowania, tutaj potrzebujemy dużej twórczości i wymyślania tych przestrzeni czy tych potrzeb, czy nazywania tych potrzeb w ten sposób, żeby osoby mogły się w nich odnaleźć. Mówiliśmy o potrzebie wyjazdów z dzieciakami, po to, żeby nasze dzieci też nasiąkały tym, czym żyjemy i w jakiś sposób w tym doświadczeniu wzrastały. Mówiliśmy o stowarzyszeniu, które jest nośnikiem wizji, które daje pogląd na to, o co chodzi w Mężczyznach Świętego Józefa, ale które równocześnie roztacza opiekę duchową nad wszystkimi grupami w ramach ruchu i które troszczy się o to, by odpowiedzialni liderzy prowadzący grupę dostali odpowiednią formację do tego, by móc posługiwać i by móc prowadzić grupy. Więc to było w takim telegraficznym skrócie tematyka tego, o czym rozmawialiśmy w warsztacie wizyjnym. I chciałem teraz... Nie wiem, Kuba, czy ty chcesz, czy ja? Jest taki pomysł, panowie. Myśmy teraz podzielili się tymi... To są post-ity w różnych kolorach. Byśmy teraz... Każdy by sobie wziął taką karteczkę. Albo kilka nawet. Rozdzielcie. I byśmy napisali swoje imię i nazwisko. Dane kontaktowe. I po to byśmy przykleili karteczkę na tych kartkach z podsumowaniem, w których obszarach chcemy pomóc. W których obszarach chcemy się zaangażować, gdzie możemy coś z siebie dać, gdzie bije nasze serce najbardziej. Tak? Więc można przykleić jedną taką karteczkę, można przykleić dwie, można przykleić trzy. Jak ktoś ma wielkie serce, to może nawet siedem. Tak? Więc te kartki będą wisieć tutaj na korytarzu, tam na tablicy. I po prostu prośba, aby teraz w tej krótkiej przerwie, którą będziemy mieć, napisać swoje imię, nazwisko, swój kontakt i przykleić się właśnie.
Może być więcej niż jeden, jeżeli ktoś.
To ja mówię, może być nawet siedem, tylko trzeba mieć duże serce.